między biegunami.
Nowoczesność, tradycja, niesamowita kuchnia, niesamowite widoki, właściwie zimą śnieg, latem klimat wyjątkowo wilgotny, różnorodność, nasza jeszcze nieznajomość. Myślę tutaj o kraju, o którym dzisiaj będziemy mówić w programie Między Biegunami.
No tak, to kraj pełen tajemnic i kontrastów.
Ale właściwie, wiesz, przy tej ilości osób, która już tam podróżuje, przy tej ilości informacji, która się pojawia, cały czas odkrywamy coś nowego. Ja tak spoglądam na blog, no właśnie, gościa dzisiejszego naszego programu, Zofii Jurczak, to tam cały czas pojawiają się nowe wątki, jeżeli chodzi o historię japońską i właśnie o tym dzisiaj w Między Biegunami.
Tak, Japonia będzie przyczynkiem do naszej rozmowy z Zosią, a tak naprawdę tym właściwym przyczynkiem będzie też książka, która na rynku wydawniczym właśnie za momencik się pojawi, której autorką jest Zofia Jurczak, a ta książka to Japonia, kraj możliwości.
Kuba Niziński,
Bartek Piziak, dzień dobry.
Między biegunami.
Zofia Jurczak z Podróże po kulturze dzisiaj w programie Między biegunami. Zosia, kawa rano była czy herbata?
Kawa.
Myślałem, że przeskoczyłaś na tę herbatę, tak spoglądając na twój blog i o czym piszesz, to myślałem, że...
No i też na popularność maczy, która od jakiegoś czasu weszła w nasze środowisko tutaj europejskie, można powiedzieć.
Wyważyła drzwi,
bo pojawiła się nie tylko w filiżankach, ale także w różnych formach i ja jestem, szczerze mówiąc, w szoku i dalej nie do końca wiem,
o co chodzi?
Co z tą maczą chodzi?
Zosia, o co chodzi?
O co chodzi z maczą? Sama się nad tym zastanawiam, ponieważ moje pierwsze spotkanie z maczą, a to było lata temu w Mandze, ponieważ brałam udział w takich lekcjach ceremonii herbacianej, do której się właśnie maczy, czyli no można powiedzieć, że sproszkowanej zielonej herbaty, ale najwyższego gatunku. To są same listki. To jest jakby herbata ceremonialna się jej używa. Więc moje pierwsze spotkanie z maczą było takie fuj, że to smakuje jak trawa. Naprawdę, pamiętam to, że o co tyle zamieszania.
I zachodu, tak.
Natomiast gdy po latach po raz kolejny spróbowałam maczy, ale już w wersji z mlekiem spienionym, czyli jako matcha latte, no to od tego się zaczęła moja wielka maczowa miłość, powiedziałabym. I faktycznie w czasie mojej ostatniej podróży do Japonii, na początku tego roku zwiedzałam plantację japońskiej herbaty, z której powstaje jedna z najlepszych maczy na świecie.
Wiesz, napisałaś w swoim tekście, że tak naprawdę ta macza, co jest sprzedawana w Polsce, jeżeli chodzi o herbatę, tę zieloną właściwie, o zieloną herbatę, to jest taki troszeczkę, no, nie do końca historia.
Tak, ponieważ dopiero wizyta tej plantacji, ona się znajduje w miasteczku Wazuka, które jest w prefekturze Kioto, bardzo zresztą niedaleko od Kioto, uświadomiłam sobie, że to, co w Polsce właśnie się sprzedaje jako matcha, to jest właśnie sproszkowana zielona herbata, zwykła sproszkowana zielona herbata, czyli w to wchodzą także takie gałązki, jakieś odpadki. Wystarczy zobaczyć, jak mamy taką liściastą herbatę, nie taką w torebkach. Natomiast matcha to są tylko i wyłącznie listki i to bardzo łatwo poznać, ponieważ sproszkowana zielona herbata ma kolor takiego groszku konserwowego. Natomiast matcha ma kolor rzekotki, bardzo intensywna zieleń.
Przepraszam, czego?
Rzekotki.
Rzekotki,
takiej żabki.
Okej, wygooglamy.
Małej żabki.
Zielony.
Kuba, kolor zielony. Intensywny zielony.
I do tego ma też charakterystyczny zapach, którego sproszkowana zielona herbata sprzedawana w Polsce jako matcha nie ma. No i cena, to też jednak matcha jest bardzo droga, bardzo. No w porównaniu z tym, co jest sprzedawane jako matcha.
Wyrabiać matchę to jest nieprosta zasada. W tej plantacji herbaty, w której byłaś, to jest takie połączenie trochę tradycji. A właściwie tam tradycja jest wszędzie, jeżeli chodzi. I tak sobie pomyślałem o hodowcach i opiekujących się drzewkami bonsai, którzy z namaszczeniem przycinają te drzewka. Z tą herbatą mam wrażenie, że jest podobnie z tego, co opisujesz.
Tak, jest podobnie i to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy przypadek, ponieważ faktycznie Wazuka to jest miasto, w którym się uprawia herbatę od tysiąca lat. To zresztą bardzo często.
Czyli twój bohater nie wymyślił sobie tego?
Nie, mój bohater sobie tego nie wymyślił, natomiast mój bohater, właściciel plantacji, która faktycznie się zwiedza, Daiki-san, on jest Tokijczykiem, czyli on w ogóle nie pochodzi z tej części Japonii, ale stwierdził, że chciałby pracować bliżej natury i w ogóle interesuje go uprawa
herbaty.
Czyli
pojechał w Bieszczady, żeby hodować
owce. Tak. I zaczął kawałek po kawałku wykupywać dawne, nieużywane plantacje herbaty, opuszczone, bo to już jest temat na osobną rozmowę o depopulacji terenów rolniczych i prowincjonalnych w Japonii. Musiał się też jakby zmierzyć z sporym oporem lokalnej społeczności, która, chociaż nie uprawiamy, to jednak wcale nie mamy ochoty wpuszczać obcych, nawet Japończyków.
No, czyli wszędzie podobnie.
Tak. I teraz ma faktycznie już bardzo dużą plantację. I on się między innymi szczyci tym, że w ogóle nie używa żadnych pestycydów.
No ale o to też chyba w uprawie zielonej herbaty.
Takiej chodzi, tak.
Maczy chodzi, że ta ilość pestycydów jest albo minimalna, albo w ogóle nie są stosowane.
Tak. I to też jest fascynujące, bo w zasadzie my sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale czarna, zielona herbata, matcha, biała i tak dalej, to wszystko jest ten sam krzak herbaty.
To jest dla mnie zadziwiające, powiem ci, jak się przeczytałem w tekście właśnie.
To wszystko jest ten sam krzak herbaty i to dopiero jakim procesom poddamy liście już po zbiorach, decyduje o tym, jaki to będzie typ herbaty. Prawda? I akurat do maczy wchodzą te najlepsze top of the top listki z samego czubka krzaczka.
Czy one są przebierane ręcznie?
To są osobne zbiory. I oni jakby mają też osobne części tej plantacji i wiedzą, że z tego poletka to będzie konkretnie macza, więc zbieramy tylko czubki, a tutaj z kolei będzie sencha, czyli już jak ta klasyczna zielona herbata. No to też troszeczkę tej niższe listki się zbiera, a z kolei ja na przykład bardzo lubię herbatę hojicha, która w Polsce jest bardzo mało znana. A w Japonii to jest taki, no ja wiem, taki Lipton powiedziałam. Taka zwykła herbata, którą się po prostu pije na co dzień. I to są prażone liście zielonej herbaty. W ogóle smakuje to przedziwnie. No to są najgorsze jakości liści, tak to nazwijmy. Czyli te jeszcze niżej.
Zosiu, czy Japończycy też przy okazji macze wspominają bo to jest u nas w jakiś sposób promowane, że macza ma też właściwości prozdrowotne, że wzmacnia układ odpornościowy, działa antybakteryjnie, antywirusowo. Czy ten aspekt w Japonii też jest podejmowany, czy dla nich jest to jakby naturalna kolej rzeczy, że raczej nie spożywają, nie piją rzeczy,
albo które, naturalnie już
tak,
mają,
które po prostu nie wpływają dobrze na organizm.
Wiesz, to jest dobre pytanie.
Czy to jest marketing, czy to jest rzeczywiście fakt podkreślany przez Japończyków?
Wydaje mi się, że oni się na tym nie skupiają, że to jest w ogóle jakby mniej istotne. To chyba jest trochę tak na zasadzie, że u nas też od czasu do czasu się pojawia wątek, że nie wiem, picie kawy jest zdrowe, bo coś tam.
No tak, bo jakieś badania zostały przeprowadzone na próbie takiej, czy mniejszej, czy większej.
Amerykańscy naukowcy
i tak dalej.
I tak dalej, więc wydaje mi się, że ja się w każdym razie nie spotkałam z tym, żeby jakby było podkreślane, że picie jest zdrowe, tylko oni po prostu piją matcha, czy zieloną herbatę, no bo taki mają zwyczaj, tak samo jak w Polsce się pije czarną herbatę i się nad tym jakby specjalnie zastanawiamy. Przy czym matcha to jest faktycznie bardzo mocna herbata. W sensie hojicha, ta moja ulubiona z prażonych liści zielonej herbaty, no to ona jest w ogóle pozbawioną teiny, można ją pić o każdej porze dnia. Natomiast matcha to jest herbata, która pobudza i jest jak espresso mniej więcej, więc też nie można przeholować z ilością filiżanek, które wypijemy.
Ale smakowo też się trzeba trochę przekonać, jak do kawy, bo to też na pierwsze zetknięcie nie jest prosta sprawa.
Tak, ale powiem wam, że tak jest z wieloma japońskimi smakami, że one się wydają dziwne, niesmaczne, szokujące, zaskakujące za pierwszym razem, ale potem nagle się człowiek do nich przekonuje i stwierdza, że one są bardzo, bardzo, bardzo dobre i że nie może bez nich żyć. I tak jest z bardzo wieloma rzeczami, ale herbata to jest właśnie ciekawy przykład, bo już jakby abstrahując od tych najwyższej jakości herbat, które się w łazuce uprawia, no to mamy w Japonii przecież butelkowane zielone herbaty. Tylko, że u nas butelkowana zielona herbata to jest słodki napój, prawda? Więc jak się kupuje w Japonii taką butelkę, ona w ogóle nie jest słodzona, to jest po prostu zielona herbata, to wszyscy są co najmniej zdziwieni, ponieważ kubki smakowe się spodziewały kompletnie czego innego. A tu proszę, dostajemy taką po prostu niesłodzoną, zwykłą, dobrze zaparzoną, zieloną herbatę.
W butelce albo niejednokrotnie. W kartoniku się kupuje.
Albo w puszce.
Nie, tutaj muszę, a propos herbaty, zrozumienie herbaty w różnych częściach świata. Powiedziałaś o amerykańskich naukowcach i sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Jest zima, zimno. Wchodzimy do restauracji i moja żona mówi, poproszę czarną herbatę, bo jest zimno, tak? Czyli ma być gorąca i dostajemy iced tea schłodzone. No i trochę jest inne podejście do herbaty. Herbata w Japonii, w tym miejscu, w którym byłaś, jest tak szczególna, że nie tylko się ją pije, ale także je. O ciasteczkach herbacianych to słyszałem, ale o tych daniach, o których piszesz na swoim blogu, no to już...
Ale do tego zaraz wrócimy.
Zdziwienie było moje mocne, dobrze?
Natomiast ja chciałbym tę część naszej rozmowy podsumować jedną bardzo ważną rzeczą, którą Zosiu powiedziałaś, bo ja się dokładnie z tym samym spotkałem teraz gdzieś niedawno, będąc w Malezji też na wzgórzach Camerona, na plantacjach herbaty, w jednej z takich najbardziej znanych i też tradycyjnych plantacji firmy Boch, gdzie w Malezji ta herbata jest uprawiana w ograniczonym zakresie i tylko na rynek wewnętrzny. Ona nie jest eksportowana, bo po prostu oni to, co wyprodukują, zużywają u siebie. Oczywiście to jest wszystko związane z Brytyjczykami, też Szkoci, którzy tam inwestowali w te plantacje herbaty, ale jeden fakt, który właśnie przy okazji zwiedzania pada na początku przez osobę oprowadzającą, opowiadającą o tej plantacji i który wywołał konsternację u turystów przede wszystkim z zachodniej Europy, Australii, tak jakbym ich mógł gdzieś tam zaszeregować, to właśnie to, co powiedziała ta pani, która nam opowiadała o plantacji, że to jest jeden krzew, to jest jedna roślina, a dopiero jakie rodzaje herbaty z niego po zbiorach odpowiednich listków powstaną, to jest dopiero dalszy proces i obróbka liści herbaty.
Tak, to już jest kwestia wtórna.
Ale to jest jeden krzew.
Ale jeszcze chcę wam powiedzieć, że co mnie zaskoczyło z kolei zwiedzając plantację, bo ten Daiki nas oprowadzał i powiedział coś takiego, że w zasadzie na smak herbaty to wpływają niuanse. Bo czym się na przykład będzie różnił, nie wiem, jeden rodzaj sęczy, który oni mają w ofercie od drugiego. Na przykład tym, że na tą część pola herbacianego więcej słońca padało. I tyle. I to jest taka różnica, że powiedzmy, że ta część pola jest bardziej nasłoneczniona, w związku z tym...
Będzie inaczej smakować.
Dokładnie, będą inaczej smakowały. Powiedzmy, że będą bardziej słodkie, albo będą, nie wiem, bardziej cierpkie, albo będą bardziej... będą miały więcej umami. I to jest, muszę przyznać, że fascynujące, bo naprawdę krzak jak krzak. Jak się patrzy na tą herbatę z odległości, to wyglądają jak idealne żywopłoty, ładnie przycięte.
Między biegunami.
Zofia Jurczak, Podróże po kulturze dzisiaj w Radiu Kraków. Ja już tam próbowałem o tych kulinarniach herbacianych rozpocząć w tamtym wejściu, ale absolutnie to podejście do uprawy herbaty, krzewów herbaty jest czymś niebywałym, bo przecież żeby pierwsze zbiory się pojawiły, to trochę trzeba odczekać. Nie tak jak z winogronami, ale jednak.
Tak, trzeba parę lat poczekać, tak. Ale potem 40 lat można zbierać tą herbatę, więc chyba się opłaca trochę poczekać, prawda?
Wewnętrzny rynek japoński oczywiście, bo Japończycy piją herbatę, tak jak Bartek mówił, w krajach Dalekiego Wschodu również ta herbata na wewnętrznym rynku jest. Nasze podejście, takie Polaków do herbaty, może Czechów również, czy z naszego kręgu kulturowego i części Europy, jest dosyć takie. Zalewamy wodą, nieważne jaka temperatura, no i po prostu pijemy.
Tak, 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 tak.
Japończycy mierzą temperaturę?
Wiesz co, to zależy, bo jeżeli się faktycznie bawimy w zaparzanie sęczy, czy w jakichś właśnie takich bardzo dobrych herbat, no to faktycznie warto iść za instrukcją, tak jak plantator nakazał ją zaparzać, mierzyć tą temperaturę i tak dalej, i tak dalej. Zresztą zwiedzając tą plantację mieliśmy taki krótki kurs parzenia sęczy, jak to wygląda, żeby najlepsze efekty uzyskać. Ale oni też piją tą paczkowaną, wiecie, torebkową herbatę, dokładnie, którą się zalewa gorącą wodą i nara. Także...
No to jeszcze o tych kulinarniach kwestia herbacianych. Tarta herbaciana.
Tak, okazuje się, że zielona herbata, czy matcha, pasuje w zasadzie do wszystkiego i można wszystko z nią zrobić. I faktycznie zwiedzając tą plantację zostało to udowodnione. Ja już wcześniej próbowałam na przykład sernika o smaku matchy. Mhm. I to jest faktycznie rzecz wybitna, powiedziałabym. Zupełnie to smakuje fantastycznie i wcale nie trawą. Tutaj nawiązując do mojego pierwszego spotkania z matchą. Natomiast tam jakby częścią tego doświadczenia było to, że mamy lunch, który jest przygotowywany z produktów na miejscu, hodowanych, w tym ryżu, który też sobie uprawiają na poletku przy tej plantacji herbacianej. Do wyboru był między innymi makaron z pesto i właśnie z zieloną herbatą. Do wyboru było też curry rice, czyli to jest taki ryż curry japoński, który był z kolei z hojicą, tą właśnie złożoną zieloną herbatą. Do tego można było sobie na przykład zamówić piwo z zieloną herbatą. O. To było, trochę wyglądało jak w Polsce się pije piwo z sokiem malinowym czy jakimś tam, tylko do tego było dodawany taki koncentrant, nie wiem jak to nazwać, z matchy. Bardzo intensywnie zielony, więc to trochę wyglądało jak piwo ze szpinaku. Dosłownie. Taki miał ciemnozielony kolor. To było. No i oczywiście cały wybór słodyczy z dodatkiem matchy. Czekoladek, ciasteczek, tiramisu, sernik. Ach, już nie pamiętam,
smacznie.
Co było.
Ale tak. Wiesz, przychodzi mi tutaj do głowy takie pytanie. Zresztą Tomek Michniewicz podczas festiwalu 50N o tym opowiadał, że my mamy spojrzenie na dane miejsce z perspektywy europejskiej i o tym się mówi, że tutaj się je takie, że rzeczy tam takie, a na miejscu rzeczywistość okazuje się zupełnie inna, czyli miejscowi jedzą inne rzeczy i tak dalej. Mówiąc także o kulinariach polskich, małopolskich, niejednokrotnie mówimy, to jest tradycyjne i tak dalej, ale ciężko to gdziekolwiek dostać. Czy to podejście do herbaty, już trochę powiedziałaś, że oni też parzą w torebkach normalnie, czy to podejście do herbaty, tak to tradycyjne, to jest powszechne w Japonii, czy raczej trzeba szukać takich miejsc?
No właśnie, czy częściej znajdujemy takie miejsca?
Takie zwyczajne po prostu.
U nas tutaj w Europie.
Chodzi wam o ceremonię.
O ceremonię, tak, o to podejście takie ceremonialne, tak, że to jest dobre liście, dobre gatunkowo herbaty sprzedawane w kawiarniach czy w herbaciarniach w Tokio.
Tak?
Czy to jest powszechna rzecz?
Nie.
Pytamy jako ci, którzy nie byli, w Japonii, ale cały czas chcą pojechać.
Muszę wam powiedzieć, że to też zależy od regionu Japonii, ale generalnie nie. Tak bym powiedziała. Bo czy wiadomo, że Kyoto w okolicy faktycznie tą matchę się uprawia. Bo generalnie pewnie kojarzycie nazwę Uji Matcha. I to jest taka jakby nazwa flagowa, że to jest właśnie ta najlepsza matcha. Tymczasem w Uji to jest takie kolejne miasteczko jeszcze bliżej Kyoto. Tam się w zasadzie nie uprawia zielonej herbaty. Tam się nią handluje i stąd się wzięła ta nazwa. Ale faktycznie w Kyoto, w Uji i ceremonia herbociana bez problemu. I to jest raczej taka atrakcja dla turystów. Powiedziałabym taki trochę skansen łamany przez cepelię.
Mówiąc wprost.
Mówiąc wprost, dokładnie. Mówiąc wprost, to są rzeczy dla turystów przede wszystkim. Tam płacimy jakąś określoną kwotę i możemy wziąć udział w takim wydarzeniu. I tam też jest bardzo dużo różnych innych słodyczy i innych rzeczy z zieloną herbatą, no bo faktycznie ją się tam uprawia. W Japonii jest bardzo, że tak powiem, lokalnie i regionalnie. Natomiast im dalej od regionu, gdzie się uprawia zieloną herbatę, bo to oczywiście nie są też okolice Kyoto, to są także inne rejony, no to już może być z tym gorzej. Ale dobrą herbatę zieloną kupimy wszędzie.
Nie, dlatego o tym mówię, bo my niejednokrotnie postrzegamy różne miejsca z perspektywy turystycznej jednego tygodnia, jednego miejsca, gdzie nagromadzenie tych tradycyjnych innych, niekiedy w cudzysłowie nawet, rzeczy kulinarnych, czy nie tylko kulinarnych, jest tak skondensowane, że wydaje nam się, że właściwie tak świat wygląda i to miejsce tak wygląda.
Ale to też powoduje to, że chyba sami tego szukamy, bo jeżeli wybieramy się gdzieś na tydzień,
nie, Bartek, jasne, że tak, tylko myślę o tym, że nie możemy jednoznacznie później powiedzieć, że wszyscy Japończycy piją zieloną herbatę i przycinają z krzaczka sobie i parzą w odpowiedni sposób, bo po prostu tak nie jest.
No nie, często jest tak, że mieszkańcy tych krajów nawet czerpią z kultury, czy to zachodniej, czy innych kontynentów, innych krajów i rzeczywiście sami niekoniecznie kultywują te swoje tradycje, ale to myślę, że w odniesieniu do Japonii tutaj takich smaczków znaleźlibyśmy jeszcze więcej. Ja cię chciałem, Zosia, zapytać, przechodząc trochę już do jedzenia, bo pora obiadowa, więc tutaj od napojów przejdźmy może do smaków, bo kuchnia japońska była nam przede wszystkim znana z jednego podstawowego powodu, czyli sushi i był też taki okres, kiedy mieliśmy wysyp tych restauracji japońskich.
Z ramenem.
Serwowały przed... Ale właśnie, ramen pojawił się w pewnym momencie i do tego chciałem nawiązać, bo okazuje się, że my kolejne kroki stawiamy w poznawaniu tej Japonii od strony kulinarnej, czego też dowodem chociażby książka naszego gościa, Wojtka Grabowskiego, Zrozumieć ramen. I książka tak naprawdę o takim tytule bardziej dotyczy samej Japonii, kulinariów Japonii. Oczywiście ramen też jest ważnym elementem, ale co ciebie zaskoczyło takiego jeszcze w Japonii kulinarnego, że no nie wiem, może nie miałaś o tym wcześniej informacji.
Tak, dopiero na miejscu.
Po prostu wbiło cię w ziemię.
W ogóle ja uważam, że Japończycy wyznają cztery religie. Buddyzm, Shinto, jedzenie i pociągi. To jest moja teoria, oczywiście nikt nie poparta.
Obserwacje tak, uczestniczące.
Dokładnie, to jest obserwacja uczestnicząca. A zresztą, słuchajcie, wystarczy sobie pooglądać japońskie filmy i seriale i zobaczcie, jak ważnym elementem jest jedzenie w nich i oni faktycznie jedzą, a nie, że mają jakieś jedzenie na talerzu, jak jest na przykład w hollywoodzkich produkcjach i tam coś najwyżej skubną i koniec, nie.
No bo to jest sztuczne.
Tak, a jedzą, więc jakby jedzenie jest bardzo ważnym elementem i także moich podróży, bo to był też jakby element wtórny, wynikający jakby z jeżdżenia do Japonii, że ja się po prostu zaczęłam coraz bardziej interesować tym jedzeniem i ono mnie zaczęło coraz bardziej zaskakiwać i coraz bardziej smakować. Za pierwszym razem to byłam taka trochę zdystansowana i jeszcze nie wiedziałam, czym to się je. To było dużo pierwszych razów. Natomiast teraz już jestem w pełni otwarta, jak tam jadę. I próbuję w zasadzie wszystkiego. Chyba łatwiej mi powiedzieć, czego jednak bym się nie odważyła spróbować, niż co próbuję. Chociaż powiem wam taką ciekawostkę a propos. Takim tradycyjnym śniadaniowym elementem w Japonii jest natto, czyli sfermentowana soja. I to jest trochę straszne, bo to są takie właśnie grudki soi, które się strasznie ciągną, są oblepione jakby klejem.
Takim glutkiem.
Takim glutem, ale to się po prostu tak niewyobrażalnie klei, że to jest osobno pakowane, żeby wszystkiego nie polepiło. Za pierwszym razem, jak trafiłam na to w ogóle nie wiedząc, co to jest, stwierdziłam, że to musi być coś zepsutego i to wyrzuciłam. Znaczy, poniekąd miałam rację, sfermentowana soja. Za drugim razem, gdy trafiłam na to, stwierdziłam, że nie, to jest niesmaczne. Za trzecim razem, czyli właśnie teraz jak byłam...
Otworzyłaś woreczek.
Otworzyłam, nałożyłam, stwierdziłam, że to jest pyszne. I w ogóle, jak ja mogłam się tak mylić? Więc to jest taki jakby częsty case w moim przypadku i myślę, że też bardzo wielu ludzi, że trzeba kubki smakowe przestawić na jedzenie japońskie.
Na te połączenia, tak?
Tak, na te połączenia, na zupełnie inne smaki.
Czasami bardzo kontrastowe.
Tak, dokładnie. Natomiast powiem wam, czego nie zdecydowałam się spróbować i nie wiem, czy kiedykolwiek się zdecyduję, a mianowicie to jest surowy kurczak. Mhm. I oni podają sashimi z surowego kurczaka.
No to jestem w stanie chyba.
Myślę,
Bartek aż przetarł oczy.
No, ja dziękuję.
Niby ono jest przygotowywane tam zgodnie z sztuką i tak dalej. I tak
przygotowywania dalej, surowych kurczaków.
Takie przygotowywane surowych kurczaków, ale jednak chyba się na to nie zdecyduje. A faktycznie jest to lokalny przysmak z Kagoshimy.
A to takie kawałeczki mięsa surowe?
Tak, tak. Oni troszeczkę jakoś minimalnie poddają jakiejś obróbce cieplnej. Ale to wiecie, taki ślad, jak to się mówi, pietruszki na maśle, dosłownie. Generalnie je się surowego kurczaka z sosem sojowym, zdaje się. No tak jak wiecie, się je na przykład surowego tuńczyka. Tylko, że zamiast tuńczyka mamy surowego kurczaka. I to jest coś, czego no faktycznie nie spróbowałam. Ale teraz jak już jadę do Japonii, to po prostu lecę i wszystko próbuję, jak leci. Ostatnio na przykład jak byłam, to testowałam różne ich owoce i warzywa. Teraz są bardzo drogie, bardzo, bardzo, bardzo drogie w Japonii w porównaniu z Polską i często wyglądają idealnie, jak po prostu je w programie graficznym zaprojektować. I byłam ciekawa, czy za tym idealnym wyglądem idzie równie idealny jak? Smak. No raczej nie.
Raczej nie.
Raczej nie.
Zofia Jurczak, Podróże po kulturze, dzisiaj w programie Między biegunami.
Między biegunami.
Zofia Jurczak, Podróże po kulturze. Dzisiaj w programie Między biegunami. Bartek, zapowiadając Zosię na początku naszego programu, powiedział, że pretekstem też jest książka, która pojawiła się na rynku, Japonia, kraj możliwości.
Pojawi się 12 marca.
Rozmawiałem przedpremierowo.
Przedpremierowo, absolutnie. Zosia, no, pracowałaś trochę nad tą książką, tych podróży odbyłaś do Japonii. Myślisz, że to jest już ta kwintesencja tego, co wiesz? Czy właściwie po napisaniu tej książki jesteś w stanie już napisać kolejną? Bo przypuszczam, że skoro to jest kraj możliwości, to tak jest.
Przygotowując się do pisania tej książki, w ogóle ją pisząc, dowiedziałam się całą masę nowych rzeczy, które mnie zaskoczyły i zdumiewały. I ta książka jest chyba przede wszystkim o tym, jak my, Europejczycy, jak kultura zachodnia rezonuje z kulturą japońską i jak to też działa w drugą stronę, jak to się jakby nawzajem przenika i nawzajem inspiruje.
Tak. Mhm. No, bo zainteresowanie Japonią to tak powraca co ileś dziesiąt lat, jeżeli chodzi o Europę.
Tak, dokładnie, dokładnie. Ta cykliczność jest zabawna, powiedziałabym, bo przecież niewyobrażalny boom na kulturę japońską to była końcówka XIX wieku, prawda? Gdy się Japonia otworzyła po tym 200 latach zamknięcia, przynajmniej na Europejczyków, i dobra kultury japońskiej zaczęły spływać masowo do Europy.
Które mamy w Krakowie,
też,
między innymi.
Dokładnie, dzięki Feliksowi Jasińskiemu. Więc świat się zainteresował i trochę oszalał na punkcie Japonii. Ja mam wrażenie, że teraz mamy trochę taki powrót tego szaleństwa.
Znaczy Japończycy też jakby otworzyli się tak, to widać, jeżeli chodzi o promocję też turystyczną kraju.
Tak, 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 tak. I widać, że jest bardzo dużo turystów w Japonii.
Wspomniałaś o tym, że ta Japonia otworzyła się na Europę ponad 100 lat temu, ale czy są jeszcze takie miejsca w Japonii, w których można poznać tę Japonię sprzed właśnie 100 lat?
Są, owszem. Tylko trzeba odjechać od głównych szlaków, powiedziałabym. Trzeba się trochę zapuścić bardziej na prowincję.
Uciekamy z Tokio, Kyoto, tak jest, z największych aglomeracji.
Ja bym wręcz powiedziała, że to jest wskazane, żeby uciec z tych największych aglomeracji. Jest takie miasteczko Uchiko, które się znajduje na wyspie Shikoku. Są cztery główne wyspy japońskie. Shikoku to jest ta najmniejsza z tej czwórki. I to jest miasteczko, które faktycznie, dzięki temu, że jest tak bardzo na uboczu, zachowało swój taki XIX-wieczny, z początku XX wieku charakter. Tam jest dużo drewnianej zabudowy tradycyjnej. Są wille, oczywiście japońskie wille fabrykantów, ponieważ ono kiedyś żyło z produkcji, no trzeba to tak nazwać, wegańskiego wosku. To był wosk pozyskiwany z sumaka, takiego drzewka znanego w Polsce, chociaż to inna odmiana w Polsce rośnie. I chyba najciekawszym elementem Uchiko jest to, że tam jest teatr kabuki, całkowicie z drewna wybudowany, również zabytkowy, który ma ponad 100 lat i który można zwiedzać. I to też jest dosyć ciekawe, biorąc pod uwagę Japonię i tego, jak tam wygląda zwiedzanie różnych rzeczy. Tam się zwiedzających są puszczeni, są samopas, czyli łazimy sobie po tym teatrze w zasadzie od piwnicy po taką lożę górną sami i nawet na scenę można wejść i wszystko zobaczyć i się poczuć jak aktor kabuki, więc to było naprawdę kapitalne doświadczenie. Poza tym to jest takie naprawdę maleńkie, prowincjonalne miasteczko. Cisza, spokój, lokalne kawiarnie. Rzadko tam turyści docierają, więc są takie miejsca w Japonii, absolutnie. Tylko jakby trzeba poszukać, trzeba się trochę jakby w bok.
Jak Japonia, kraj możliwości, ta książka to jest przewodnik, czy właśnie nie przewodnik?
Nie przewodnik. Nie. To jest, absolutnie nie jest przewodnik. Chociaż myślę, że książka może niejedną osobę zainspirować do wyjazdu do Japonii, to raczej powiedziałabym, że jest trochę takie studium różnych fascynujących tematów na temat Japonii. Ja tam piszę między innymi o jedzeniu, a propos, o którym dużo rozmawialiśmy, ale też poruszam temat słynnych japońskich toalet, bo to jest coś, co jak wspominałam, rezonuje Zachód z Japonią i to jest przykład, który doskonale pokazuje, jak coś, co zostało zaczerpnięte z Zachodu, zostało przez Japończyków udoskonalone
Perfect
i doprawione.
Day.
Tak, do perfekcji. Więc między innymi o tym pisze. Pisze też o pociągach, bo to jest kolejny temat. Znowu coś, co przyszło z Zachodu, zostało udoskonalone przez Japończyków. I w ogóle kultura podróżowania pociągami to jest temat na osobną audycję.
Słuchaj, nie będziemy za dużo spoilerować tutaj przed premierą twojej książki, ale jeszcze o kilka takich smaczków będziemy chcieli zapytać. Onsen, z czym to się je, albo właśnie, z czym to się tego nie je i jak się zachować, żeby w takim onsenie, no, Japończycy nie patrzyli się na nas krzywo.
Chyba na początek trzeba wyjaśnić, co to jest onsen. No więc to są gorące źródła japońskie, w których tam są dziesiątki, Japonia kraj wulkaniczny, więc źródła termalne to jest chleb powszedni w tym kraju, tylko że u nas baseny termalne to jest, powiedziałabym, centrum rozrywki, hałaśliwej, są zjeżdżalnie, jest jacuzzi, są inne atrakcje. Natomiast w Japonii, jeżeli się jedzie do onsenu, to tam zupełnie inaczej wygląda relaks.
Czyli dzieciom się zakleja
taśmą,
tejpem usta.
Nie trzeba im zaklejać, dzieci same wiedzą, jak się mają zachować. Okay. Więc tak, w onsenie przede wszystkim jest, nie ma koedukacji, jak to się mówi, jest podział na płcie. Są osobno łaźnie dla kobiet, osobno dla mężczyzn i procedura kąpielowa wygląda tak, że najpierw przechodzimy do takiej wspólnej łazienki komunalnej, gdzie wszyscy pospołu dostajemy takie zydelki, miseczki, prysznice, są kosmetyki i się bardzo, 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 bardzo dokładnie myjemy. Bardzo, bardzo, tak jakby od tego miało zależeć nasze życie. Jeżeli nie wiem, jak to zrobić, można popatrzeć, jak to robią Japończycy. Oczywiście dyskretnie. I gdy już jakby tą część ablucyjną mamy za sobą, to możemy się zanurzyć w basenie z gorącą wodą. I teraz zależy od onsenu. Niektóre onseny mają taką część tylko wewnętrzną, że to są takie baseniki. Niektóre mają część zewnętrzną. Czasem jest część zewnętrzna jeszcze z jakimś widokiem. A niektóre, jakieś najbardziej luksusowe hotele z onsenami, oferują prywatne łaźnie, prywatne wanny z gorącą wodą termalną. Na przykład na balkonie pokoju hotelowego i sobie na guziczek wtedy napełniamy to. I chyba nie powiedziałam o najważniejszej rzeczy, mianowicie w onsenie kąpiemy się nago. Dlatego jest podział na płcie. Więc osobno są panie, osobno panowie i jesteśmy nadzy, jak nas Pan Bóg stworzył. Co wiem, że wielu Polaków wprawia w konfuzję i zawstydza. Uważam, że niepotrzebnie. Absolutnie, drodzy Państwo, nie ma się czego wstydzić. Nie ma się czego wstydzić. Japończycy się nie wstydzą. Trzeba spróbować. My też się nie wstydzimy. I ja wręcz bym powiedziała, że będziecie żałować, jeżeli nie spróbujecie tego, bo to jest coś bardzo, bardzo, bardzo japońskiego. Relaks onsenie.
Dobrze, powoli się zbliżamy do końca dzisiejszego naszego spotkania. Muszę jeszcze zapytać o zimę w Japonii, bo nie ukrywam, że przecież chcielibyśmy Japonię odwiedzić, więc planujemy urlop. Ja tutaj już mam taką aplikację z urlopami otwartą, żeby ewentualnie kliknąć. Czy ta zima to jest dobry pomysł na Japonię? Ja kiedyś byłem w lecie, było strasznie duszno.
Zima to jest świetny pomysł na Japonię.
Bardzo zimno?
Nie, właśnie jest bardzo przyjemnie w Japonii zimą, ponieważ lata japońskie są nieznośne, ponieważ są wilgotne i bardzo, bardzo gorące. Natomiast zima jest wyżowa, jest sucha. W czasie mojego tegorocznego pobytu w styczniu w zasadzie cały czas było 10-12 stopni. Słysiło słońce. Do tego, uwaga, drodzy Państwo, zimą w Japonii jest jasno do 17. Więc to zupełnie co innego niż w Polsce, gdzie jest jasno do 15 w styczniu i do widzenia i wiemy, jaką mamy pogodę, to nie ma o czym mówić. Natomiast jeżeli chcemy, żeby było jeszcze cieplej, nie ma problemu, wybieramy archipelag Okinawa.
Zjeżdżamy na południe.
Tak jest, zjeżdżamy na południe. Jeżeli chcemy mieć zimę, fest i śnieg i narty, no to w takim razie wybieramy północ i to wcale nie musi być Hokkaido, może być północ wyspy Honsiu. Zresztą w czasie mojego pobytu w tych najbardziej północnych prefekturach
dosypało troszkę.
Dosypało. Śniegu. Tak, ponad 2 metry spadły w ciągu 2 dni i oglądaliśmy
zasypane ulice i samochody.
Właśnie oglądaliśmy wiadomości japońskie, które właśnie pokazywały wykresy, ile to śniegu jeszcze przybędzie i takie duże miasta japońskie zasypane dokumentnie śniegiem 2 metry śniegu, więc proszę bardzo, śnieg też jest. Do wyboru dokładnie.
Zachęciłaś.
Zosiu, to na podsumowanie dosłownie 3 zdania. 3 rzeczy z Japonii, których brakuje ci w Polsce.
O rany. Jedzenia.
Tylko 3.
Alfabetu.
Alfabetu mi na pewno nie brakuje. Japońskiego jedzenia, ale jakbym miała wymienić jedną rzecz taką na szybko, to onigiri, czyli takiej ryżowej kanapki z nadzieniem, na przykład z tuńczyka. To jest rzecz numer 1. Na pewno brakuje mi rozwiniętego transportu kolejowego i w ogóle kultury podróży kolejowej.
Powiedzieć Shinkansena na ruczaj.
O tak, Shinkansena na ruczaj mi brakuje. Dokładnie.
Pozdrawiamy krakowskie metro.
Tak jest. To by było nie najgorsze. A trzecia rzecz, myślę, że japońskiej przyrody. która jest niesamowita. Nie rozmawialiśmy o niej dzisiaj, bo to też jest temat na kolejną rozprawę. Och, mogę jeszcze czwartą?
Możesz.
Jeszcze. Dostępności publicznych toalet, które są zawsze darmowe i są w zasadzie na każdym roku.
Dobrze, to już wiemy, a jeżeli ktoś nabrał apetytu na Japonię, to oczywiście zapraszamy na bloga Podróże po kulturze Zosi Jurczak, ale ktoś, jeżeli jest z Krakowa i nie tylko z Krakowa, spod Krakowa, do mangi absolutnie trzeba przyjechać do Krakowa, żeby poczuć, bo tutaj już można poczuć.
No i pozdrawiamy mistrza parzenia herbaty właśnie z mangi, Murata Kornajewa, naszego dobrego kolegę, który jest mistrzem świata w parzeniu i parowaniu herbaty.
No, czyli mamy herbatę w mandze, mamy wystawę sztuki japońskiej w Mandze, mamy Japonię w Krakowie, w Radiu Kraków, więc ja już tego urlopu klikać nie muszę w takim razie. Zosia, bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
A książkę Zofii Jurczak pod tytułem Japonia, kraj możliwości mogą Państwo znaleźć w internecie wkrótce premiera. 12 marcia.
Zofia Jurczak była gościem programu Między Biegunami.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Kuba Niziński.
Bartek Piziak.
Między biegunami.